Cienie przyszłości, sezon czwarty.
Apokalipsa.
Apokalipsa. A dzisiejszy temat, znaczy nie mamy jeszcze wymyślonego, jak będzie brzmiał temat, nie?
No jeszcze czy nie.
Temat mamy wymyślony.
Ale nie ma tytułu jako takiego odcinka w sumie.
A to właściwie byśmy chcieli powiedzieć dzisiaj?
Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, ale naprawdę w takim telegraficznym skrócie w sumie. Mhm. W sumie dlaczego listy do zborów, do 7 kościołów mają odniesienie, mają zastosowanie do przyszłości, do historii ogólnie kościoła chrześcijańskiego, ogólnie chrześcijaństwa, począwszy od czasów jeszcze Jezusa Chrystusa, kościoła apostolskiego, aż do samej końcówki dziejów.
Tak, jest to oczywiście jedno z wielu zastosowań, bo
no tak.
Oczywistą jest sprawą, że listy do 7 zborów w Azji były pisane do 7 zborów w Azji. No. Więc to jest oczywista sprawa.
Z tym, że tak jak żeśmy się zastanawiali, może poświęcimy po jednym odcinku na każdy zbór, na każdy kościół, nie dzisiaj, wtedy byśmy rozwinęli temat, powiedzieli więcej o historii każdego miasta, w którym znajdował się kościół, tym poselstwie dokładnie.
Jakie ono ma duchowe znaczenie.
Jakie ono ma duchowe znaczenie.
Co można
dla nas,
też
tak
w naszych czasach wyciągnąć
tak,
z
tak,
niego.
Tak, tak. A dzisiaj tylko powiedzmy postaramy się.
Bo to jest podobna sprawa jak ze Starym Testamentem, gdzie Bóg pisze jakieś poselstwo do swojego ludu, które ma oczywiście najlepsze zastosowanie właśnie wtedy. Ale możemy je wziąć, przeczytać dzisiaj, no i widzimy, że to Bóg mówi też do nas. Nie?
Czyli mówimy tutaj o czymś takim, że Pismo Święte jest uniwersalne, nie? Nie tylko Stary Testament, ale też Nowy, że jednak Pismo Święte w ogóle powinno być odbierane w wymiarze tym uniwersalnym. Nie tylko profetycznym, nie tylko historycznym, ale również przede wszystkim uniwersalnym. Czyli tak jak powiedziałeś już, powtórzę, że takim, że ma zastosowanie, jego prawdy mają zastosowanie w każdym czasie, o każdej porze, obojętnie w jakiej scenerii dzieje.
Czy dobrze Cię rozumiem? Czy to chodzi o to, że jak na przykład czytam Jana 3,16, Bóg tak umiłował świat, nie? No. I tak dalej, to mogę to przeczytać, Bóg tak umiłował mnie, że Syna swego jednorodzonego dał na śmierć za mnie.
Aby każdy.
Abym ja, tak, który wierzę, tak, miał życie.
No ja tak uważam.
Tak, ja też tak uważam. Mi się wydaje, że to jest właśnie klucz do zrozumienia sprawiedliwości z łaski,
tak
przez
jest.
Wiarę. To jest tak spożywanie jest. Krwi Chrystusa, nie? Mhm. Kiedy uznam Go za własnego Zbawiciela. Jak uznam, że to słowo jest pisane do mnie. Nie?
Tak jest. Ale do
między
rzeczy.
Innymi.
Do rzeczy. Mamy 7 kościołów w Azji. One są ułożone wedle pewnej drogi. Mówię teraz o geograficznym położeniu.
Patrz, no, miałem wydrukowaną mapkę i nie wziąłem, zapomniałem.
No tak.
Ale to łatwo znaleźć w internecie.
Tak, tak, że są położone wzdłuż pewnej drogi. Są to zbory po kolei Efez, Smyrna, Pergam czy Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. W tamtym czasie, jak pewnie sam też dotarłeś do tego, było mnóstwo kościołów, nawet potężniejszych i znaczniejszych niż te.
Tak, a Bóg wybrał właśnie te.
Wybrał właśnie tych 7. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że reprezentują doskonale tą historię chrześcijaństwa, co zaraz wykażemy, tak?
Tak. Trzeba zaznaczyć, że to, nie wiem, to, co będziemy mówić, nie jest jakąś kwestią, czy człowiek, żeby w nią uwierzyć, to człowiek będzie zbawiony albo nie. To nie jest to tak istotne. Czyli wydaje mi się, że w pewnym sensie jest to ważne, dlatego też mówimy o tym.
Tak.
Ale nie jest to taka rzecz, o którą, nie wiem, warto byłoby się zabić, nie?
Kruszyć kopię,
bez sensu, to nie o to chodzi. Mhm. Faktem jest, że no ja widzę tutaj w tym po prostu głębię. Mhm. Większą niż po prostu, że Jan wysłał tylko do tych 7 tam zborów.
I w myśl tego uniwersalizmu, co mówiliśmy na początku, nie tylko jeden ze zborów moglibyśmy przyłożyć do naszych czasów, ale w sumie wszystkich zborach.
Właśnie
nie?
O to chodzi.
Ta.
Jak czytamy w Efezie, jak już rozmawialiśmy wcześniej, że mam ci za złe, że porzuciłeś swą pierwszą miłość. Nie, niejednokrotnie czytając ten fragment wiem, że Bóg też to do mnie mówił, nie?
No jak najbardziej. Oczywiście.
Tak. Bądź wtedy gorliwy i się upamiętaj, nie? To jest poselstwo również dla nas.
Tak jest. Pokrótce pierwszy rozdział mieliśmy omówić, nie?
Tak, tak. Pierwszy rozdział, wydaje mi się, że dobrze byłoby pierwszy werset przeczytać. Nie,
objawienie Jezusa Chrystusa, tak, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze Janowi.
Czyli kiedy ma się stać?
Wkrótce.
Czyli to, co ma się stać wkrótce. Tu będzie mowa o tym, co ma się stać wkrótce. Dlatego właśnie to jest jeden jakby z argumentów naszych za tym, że te listy mają symboliczne znaczenie.
Chociaż 19 wiersz mówi, chociaż to też może być na dowód, mówi, napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Mhm. Prawda? Tak. Czyli apokalipsa jednak obejmuje
również teraźniejsze czasy.
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tutaj w pierwszym rozdziale mamy wizję, tak zwaną wizję Chrystusa, kiedy, co jest ważne, kiedy jest powiedziane, że on przechadza się pośród, znaczy pośród jest świeczników. Pośród świeczników, tak. I to jest 11 wiersz, już jest prolog do listów do 7 zborów. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny.
Zatrzymajmy się na tym wersecie.
No.
Czy tutaj napisał, tutaj Jezus każe Janowi napisać apokalipsę do 7 zborów, nie?
No
tak. A jednak apokalipsa jest skierowana do wszystkich zborów. I do naszych czasów, no również, bo opowiada o naszych czasach. Co ich obchodzi wtedy, że teraz my wyciągamy z niej w sumie prawdę na temat tego, kto jest, jaki jest Chrystus i jaki jest jego przeciwnik, nie? Także tu jest napisane do 7 zborów, nie?
Tak.
A jednak jest skierowana do wszystkich zborów. Czy 7 może oznaczać symbolicznie pełnię? Całość?
Nawet nie tylko może, a oznacza.
Oznacza.
Doskonałość. Bożą pełnię, Bożą doskonałość.
Oczywiście tak. One były wysłane do tych 7 zborów, ale w symbolicznym znaczeniu, jeżeli byśmy to przeczytali, wyślij je do wszystkich zborów, we wszystkich czasach, nie?
Dokładnie. I tu mamy te zbory wymienione i właśnie to jest ważne, żeby podkreślić w 12 wierszu, tak jak już mówiłeś. Ujrzałem 7 złotych świeczników i 13, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Czemu to czytam? Zaraz powiem. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Bo te wszystkie, przynajmniej część tych cech tutaj wymienionych jest potem w listach do zborów, jakby przypomniana. Jezus ponownie mówi o sobie, że jestem ten, jestem, tak, który był umarły, Dawida. Prawda? Klucz Dawida, tak. I tak dalej, i tak dalej. No i w końcu jest jasno powiedziane, co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to po prostu 7 zborów, czy 7 kościołów.
Tak. Dlaczego Bóg wybrał akurat te kościoły? No, przecież tam były jeszcze wokoło, nie wiem, zbór w Kolosach, jeszcze jakie tam zbory. No dużo było wokoło zborów, nie? Które również potrzebowały na pewno jakiejś rady.
No tak jak w sumie na początku już powiedzieliśmy, no może dotknęliśmy, dlatego że cechy tych wszystkich zborów, powiedzmy, mają inaczej. Pokazują ogólnie w pełniejszym zakresie, w szerszym zakresie historię chrześcijaństwa, no kościoła. I tak. Dlatego są te wybrane, żeby nie tylko do nich było poselstwo, ale też żeby ono przez tak. mogło być odczytane.
Jest to właśnie jedna z teorii, nie?
Tak.
I co ciekawe, każde z tych miast, nazwa każdego z tych miast ma pewne symboliczne znaczenie.
Tak, właśnie.
To może omówimy te symboliczne znaczenia.
Więc tak.
Zaczyna się od Efezu, od zboru efeskiego. Tak, nie chcemy też wchodzić jakoś głęboko w konkretne zbory, co tam Jezus mówi i co powinni robić, bo zajmiemy się tym później.
Tak.
Teraz byśmy chcieli tylko tym problemem, dlaczego aplikujemy listy do 7 zborów do okresów czasu. Mhm. Dlaczego to jako taki ma sens, nie? Dlaczego można przyjąć taką interpretację?
Tak, więc co znaczy w ogóle samo słowo, sama nazwa zboru efeskiego, Efez?
Pożądany.
Pożądany, tak.
Pożądany. Dlaczego? Całe miasto leżało, to sobie spisałem z opisu historycznego miasta, leżało w bardzo korzystnym położeniu geograficznym. Również ten okres historii Kościoła, to też trzeba zauważyć, że był to okres, w którym to żyli apostołowie.
Tak, zakładamy, że Efes dotyczy się Kościoła Apostolskiego tak zwanego.
Tak, no jeżeli już to na pewno się tyczy tego pierwszego
apostołowie
okresu,
żyli,
nie?
Tak.
Więc apostołowie mogli kierować osobiście rozwojem Kościoła.
Zauważmy tutaj, że w pierwszym wierszu jest powiedziane o Chrystusie, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. I w pierwszym rozdziale mamy to samo, nie? Pierwsza cecha jakby Chrystusa to jest, że Jan widzi 7 złotych świeczników, pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Więc tak jak mówiłem, jest analogia między pierwszym a drugim rozdziałem.
Tak. A to jest, wiesz co, też te 7 świeczników. Dlaczego 7 świeczników? Czy to ma jakiś związek ze świątynią izraelską?
No właśnie ma.
Najprawdopodobniej właśnie ma. I jak czytamy w drugiej Mojżeszowej, w 25 rozdziale, tam wersety od 31 do 40, gdzie jest opis właśnie tego świecznika, możecie sobie zerknąć, to właśnie jest to świecznik siedmioramienny, nie? Gdzie mamy światło właśnie siedmioramiennego świecznika. I mamy tutaj Jezusa, który przechadza się pomiędzy tymi świecznikami, tym świecznikiem.
I ma to znaczenie jakieś? Ma i to doniosłe.
Tak. Ja tak się zastanawiałem. Co symbolizował ten świecznik, który był w tej świątyni izraelskiej? Mógł on symbolizować na pewno światło jakieś, nie?
No tak.
Ale jeżeli byśmy zastosowali to do zborów, to czy ten świecznik świątyni izraelskiej tyczy się tylko tych 7 zborów? Czy raczej ten świecznik, który stał w świątyni izraelskiej, powinien się tyczyć wszystkich zborów?
No, zgodnie z tym, co mówiliśmy, wszystkich zborów.
No tak.
Pełnia doskonałość.
Dlaczego niby Jezus, czy tam Bóg Ojciec, czy Jezus kazałby umieścić w świątyni izraelskiej świecznik, który się tyczy tylko 4 małych miasteczek? No bo to są małe miasteczka, które już nawet nie istnieją. Oprócz Smyrny.
7
no. Miasteczek, nie?
No też kolejna sprawa, że 7 zborów. Ale ja tu chciałem na co innego zwrócić uwagę. Na to, że Chrystus ma Chrystusa jako kapłana.
A no oczywiście.
Bo się przechadza w pośród świeczników. Jest w świątyni, tak.
Jak zobaczymy w późniejszym, w dalszej części Apokalipsy, cała akcja toczy się, duża część akcji toczy się właśnie w świątyni izraelskiej. Czy izraelskiej. Świątynia izraelska jest zburzona. W liście do Hebrajczyków czytamy wyraźnie, że Jezus jest naszym arcykapłanem i służy w świątyni nie rękami zbudowanej, ale świątyni stworzonej przez Boga. To jest chyba 8 rozdział listu do Hebrajczyków, pierwsze wersety, gdzie pisze właśnie Paweł, że główną rzeczą, w którą wierzymy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który zasiadł po prawicy Boga w niebie. Nie?
Masz coś na temat sekty Nikolaitów?
Niestety nie.
No ja też, niestety nie.
To następnym razem.
Następnym razem, tak. Więc...
Efes, pożądane.
Tak.
Pożądane.
Ma Chrystus za złe, że porzucona była pierwsza miłość.
Tak.
I mówi o tym, żeby...
Czyli musiała wcześniej być ta pierwsza miłość.
Podejrzewam. Wiem, kiedy Chrystus był na ziemi, po jego odejściu, czytamy dzieje apostolskie, prawda? Jakie cuda się dokonywały, jak czytamy, że trwali w jedności.
O właśnie.
Na modlitwach, prawda? No przy łamaniu chleba i na modlitwach, że spotykali się razem i tak dalej, że była jedność, wszyscy mieli wszystko wspólne. Jest tak powiedziane.
Czytamy w dziejach apostolskich.
Ale potem niestety zaczął się upadek.
Porzucili pierwszą miłość.
Tak jest.
No tak. Kolejny.
Smyrna.
Co oznacza Smyrna?
Słodki zapach,
tak. Jest synonimem mirry.
Mirry, tak jest.
A mirra z kolei symbolizuje cierpienie Chrystusa. Dlaczego? Bo na przykład była podana Chrystusowi mirra zmieszana z tym octem czy z winem na krzyżu, nie?
Tak.
A jego ranami jesteśmy uleczeni. Więc na tym to polega. Czyli jest... Smyrna jest symbolicznie może oznaczać cierpienia Chrystusowe.
Tak.
I, dobrze, i spróbujmy zastosować tą teorię, o której mówimy, że to się tyczy właśnie okresów czasu.
Tak.
I zobaczymy,
tak,
czy to pasuje.
Tak.
Czy w tym czasie były cierpienia Chrystusowe, o którym mówimy.
Przed 313 rokiem, przed edyktem konstantynejskim, że tak powiem, Konstantyna Wielkiego, chrześcijaństwo no, było tępione, było okrutnie prześladowane. Jeżeli ktoś coś nieco liznął w historii, to wie o tym, że Rzym, zanim przyjął chrześcijaństwo jako religię dominującą, jako swoją religię, to prawda, prześladował chrześcijan. No, wiadomo, Koloseum.
Wtedy inne były te Kolosea i tak,
tak, tak, tak. Były świadkami, tak, świadkami tego, jak chrześcijanie byli rzucani na pożarcie, prawda, dzikim zwierzętom, kiedy byli po prostu zabijani, byli torturowani. Bo odnośnie tego słodkiego zapachu, no nie mogę uciec od refleksji, że wiara, prawda, wtedy zaczyna dopiero być prawdziwą, jak jest przetawiona przez złoto, przez ogień. Wtedy staje się jak to złoto, prawda?
Tak, tak, tak.
Kiedy jest jakieś cierpienie, kiedy trzeba walczyć za tą wiarę, wtedy ona staje się pełniejszą, staje się
oczyszczoną.
Oczyszczoną,
nie?
Tak.
I Bóg oczyszcza swój kościół z żużlu.
Dokładnie. I widzimy tutaj, że Chrystus mówi: znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. Ta wiara jest jak złoto, prawda? Że mimo ucisku, mimo ubóstwa, mimo cierpień, to i tak ta wiara jest wielka. Jest,
byli to bogaci ludzie.
Są bogaci, tak.
Duchowo, oczywiście.
No tak, wiadomo.
Ciekawe jest, że właśnie ten słodki zapach, ta smyrna, dzięki temu zapachowi mnóstwo ludzi się nawróciło, nie?
Czyli się przenosi, no, dzięki.
Dzięki, no tak.
Tak, no.
Taka jest przykra rzeczywistość, taka przykra ta historia nasza.
Chrystus mówi: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. 10 dni, dzień za rok.
10 lat.
10 lat.
Czy mamy jakiś okres w tym czasie?
No, z źródła mówią, z których obaj korzystaliśmy, że to jest 303 do 313 roku, prawda?
Zgadza się. Olbrzymie prześladowania, straszne prześladowania.
Eskalacja tego...
Na ludzi wiernych Bogu, nie?
Tak. Nasilenie niesamowite po to, żeby w 313 się skończyło wraz z edyktem. Tam była mowa o tym, że w 303 został wzniecony pożar w jednym z kościołów, prawda? I tak dalej, chrześcijańskich. I to był właśnie ten okres najcięższego
prześladowania. Czyli podsumowując, mamy najpierw Efes, który znaczy pożądany, gdzie mamy okres, no, czegoś, co można byłoby pożądać. Chrześcijanin powinien tego pożądać, nie? Mhm. Się wydaje. Następnie mamy Smyrna, słodki zapach, nie? Mhm. Gdzie jest Smyrna symbolem cierpień chrystusowych. Mhm. I kolejnym etapem jest Pergam, który znaczy wyniosłość albo wywyższenie.
Kończy się prześladowanie, niedziela zostaje ustanowiona dniem.
Zaczyna się kompromis.
Zaczyna się wygodne życie pełne.
Wywyższenie może ludzi ponad Boga niektórych.
Czytałem swego czasu opis biskupów pierwszych chrześcijańskich, którzy żyli właśnie mniej więcej w tym okresie. Przyzwyczajeni do prześladowań, do tego, że byli tępieni, nagle to wszystko się kończy. Nagle, prawda, dostępują niesamowitej czci, zostają wyniesieni, prawda? No i niestety pieniądze psują ludzi.
I kompromis idzie w ślad za tym.
Zaczyna być kompromis. Zauważmy też, że religia rzymska zaczyna wprowadzać, przyjmować, wcielać elementy religii podbijanych narodów pogańskich, prawda? Po to, żeby jakoś tam wszystkim
władzy,
żyć dobrze.
Pieniądze.
Tak. I tak dalej, i tak dalej. No i zresztą tutaj, dlaczego mówimy, że to chodzi w sumie o ten Rzym, nie? Jest powiedziane, że wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest ton szatana.
Tak.
A jednak trzyma się mocno mego imienia. Nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Ale mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama i tak dalej, tak, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwaną, ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak, i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Znowu mamy o Nikolaitach. mowę, prawda?
Musimy znaleźć o tych Nikolaitach.
Mhm. I tutaj jest ostrzeżenie. Upamiętaj się więc, a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich, słowem Bożym.
Czyli mamy okres jakby wyniosłości, który akurat pasuje do opisu tego, co się działo w kościele, nie? Mhm. Po kolei. No czy może to być przypadek, ja nie mówię. Może być przypadek.
Możemy tutaj oczywiście podać jakąś datę graniczną. Myślę, że roku konkretnego nie podamy, no, kiedy ten okres się kończy i kiedy zaczyna się następny, prawda? Mhm. Następny, czyli Tiatyra.
Tiatyra.
Czy jeszcze coś o Pergamie dodamy?
Ja myślę, że na tyle.
Tiatyra jest to kolejny zbór.
A słowo oznacza,
no, ofiara skruchy.
Ofiara skruchy. Tak. Jeżeli byśmy tak chcieli zastosować dalej tą naszą teorię, to by tak wypadało, że to są czasy średniowiecza.
Dlaczego?
Bo te czasy kompromisu zaczęły się przed rokiem, powiedzmy 500, około 530 tam. 8, można by tak powiedzieć.
No przed, tak, tak.
Przed. Czyli od roku 538 mamy supremację papieską i zaczyna się średniowiecze. Mhm. I tutaj Kościół przechodzi...
A co było w tym 538?
Supremacja, nadanie kodeksu justynianskiego, supremacja papieża, papież staje się...
Biskup Rzymu staje się papieżem
i głową wszystkich świętych kościołów. Dokładnie. Od tego roku ma moc, aby prześladować wszystkich, którzy wierzą inaczej. Mhm. Może po prostu ich męczyć, zabijać, robić co chce. Żaden władca, król, cesarz nie jest w stanie mu tego zabronić.
Nie ma większej władzy, tak?
Nie ma większej władzy, tak. On jest ten corrector of heretics, nie? Tak. On decyduje, co jest dobre, zgodne z sumieniem, a co nie. Czyli zastępuje w tym momencie Chrystusa. Zastępuje ofiarę skruchy uczynkami.
Tak.
Ofiarami pieniężnymi, czy uczynkami po prostu cielesnymi jakimiś, w sensie biczowania, nie biczowania. Cały ten pogląd, czy sakramentami, zwykłą ofiarę skruchy. To, czy Chrystus nam wybaczy, już nie jest kwestią tego, czy ja żałuję za mój grzech, ale ile jestem w stanie jakby dać od siebie, nie?
Ciekawy to jest wiersz 20. Lecz mam ci za złość, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać świateczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Czyli znowu, tak jak w poprzednim zborze, mamy to, że jest cały czas ten jakiś kompromis, nie?
Czego jest symbolem niewiasta? Kościoła. Niewiasta wszeteczna, kościoła...
Kościoła, ale właśnie, niewiasta wszeteczna, kościoła odstępczego.
Odstępczego.
Tak, tak, tak.
Ofiara bałwochwalcza, która była w tym kościele, czy możemy powiedzieć, że jest to ustanowienie mszy? W miejsce, w skomplikowanej mszy, owianej wielkimi tajemnicami, zastąpienie właśnie prostej wiary, nie? Prostej wiary w człowieka.
Ciekawe.
No, ja tak to rozumiem.
Ciekawe i odważne, ale podpiszę się pod tym, bo... No jest to warte rozłożenie.
Wiemy, że przecież Chrystus wymaga od nas skruchy. To fakt. Wymaga od nas zmiany życia. Oczywiście. Ale to tylko Jego mocą jesteśmy w stanie to osiągnąć, a nie wielokrotnym uczestniczeniem w tej ofierze i jedząc ten chleb, tak? No.
Tak.
Mamy się żywić Jego osobą, a nie jakimś kawałkiem chleba, nie?
List do Sardes jest kolejnym listem, prawda?
Który to Sardes, słowo oznacza ten, który pozostaje, albo
ucieczka ostatków.
Po średniowieczu rzeczywiście za dużo się nie pozostało, nie? Za dużo z doktryny się nie pozostało i czystej.
Ale pozostało kilka osób, które nie skalały swoich szat. Od kogo się zaczęło? Od Luta.
No, myślę, że już wcześniej już był Jan Husta. Wcześniej tam też były różne ruchy, ale tak.
Jan Hus, Marcin Luther, Calvin i tak dalej, Zwingli tak. I tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że list do zborów Sardes tyczy się okresu właśnie reformacji. Tak? Tak.
Pewnie, no, sprawdzę tutaj na przykład, zgodnie z tą teorią, No, no tak, 1500 do 1750, tutaj pewne źródła strzelają, że tak. Mhm. Ja wiem, tak by pasowało nawet, nie?
Masz, tak jak mówiłem, masz w sedes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego, że są godni, prawda? A wiesz, wcześniej pan mówi, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.
Mamy zapowiedź przyjścia Chrystusa. Zauważyłeś? W tym miejscu.
I co będzie ważne w tych ostatnich trzech zbarach, to będzie bardzo ważne. To jest to, że właśnie zapowiedź przyjścia Chrystusa, ale jest zapowiedź, że Chrystus przyjdzie jako złodziej kiedyś, w przyszłości. Przyjdzie tak, jako złodziej, nie wiadomo, wkrótce, której godziny cię zaskoczy. Ale właśnie wkrótce będzie potem.
A, czy nie było powiedziane wkrótce?
Tu jest napisane, jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, której godziny cię zaskoczy.
Kiedyś przyjdę.
Dlaczego? Bo w kolejnych zborach już będzie...
Czyli o, Filadelfia.
Będzie o tym, tak. W Filadelfii mamy, skoro już o tym mówimy, to pociągnę to, bo to jest naprawdę...
Fascynujące.
Tam mówiliśmy, że Chrystus przyjdzie wkrótce. W Filadelfii Pan mówi, przyjdę rychło. Znaczy nie, w tamtym nie mówiliśmy, że przyjdzie w Sardes nie mówiliśmy, że przyjdzie wkrótce, tylko mówiliśmy, że przyjdzie jak złodziej. Tak, w poselstwie do kościoła w Sardes. W poselstwie do kościoła w Filadelfii Chrystus mówi, że przyjdzie rychło. Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. A w poselstwie do Laodycei Chrystus mówi, oto stoję już u drzwi i kołaczę.
Tak. To jest ciekawe.
Dlaczego to jest ciekawe? Bo to jest kolejny dowód na to, że...
No, jest to stopniowanie na
że jest,
pewno.
Że jest
na
to stopniowanie,
na pewno
tak.
Mamy trzy jakby określenia, kiedy Chrystus przyjdzie i akurat są one po kolei. Przypadek. To są tylko trzy. Może być przypadkiem.
No, właśnie ja nie wiem, czy to jest taki przypadek.
No, że najpierw, ale jednak wiesz, no...
Najpierw mówi, że kiedyś tam przyjdzie, potem, że już rychło,
a teraz, że już jestem. Już prawie jestem.
Tak.
Stoję u drzwi i kołaczę.
Czyli jakiś koniec świata, prawda? Zbliżający się. Ale żeby nie wyprzedzać, ta Filadelfia to znaczy braterska miłość.
Braterska miłość. Dlaczego akurat braterska miłość wypasowała do tego okresu? To jest też takie...
Kojarzysz pojęcie pietyzm?
Nie.
Albo inaczej, ożywienie religijne w XIX wieku? No. Czasem to się nazywa, wiesz, drugą reformacją, nawet czasem i większą niż ta.
No bo było olbrzymie ożywienie. Olbrzymie naprawdę ludzie zaczęli głosić Ewangelię.
Po drugie, zauważ, że pierwsze lata istnienia Stanów Zjednoczonych, właśnie przypadające gdzieś na koniec XVIII, początek XIX wieku, nie? Mm-hmm. To są, no przecież 1776 mamy deklarację niepodległości Stanów, dobrze mówię? No, w każdym razie początek XIX wieku, to ta prześladowana śmietanka, prawda, z krajów europejskich, prześladowana ze względów religijnych, osiedla się w Stanach i Stany na początku są krajem bardzo, bardzo religijnym i kładącym nacisk właśnie na to ożywienie religijne. I zresztą w Europie tak samo dokonuje się. W Anglii tak, chociażby tak. Powstają na całym świecie towarzystwa biblijne.
Mnóstwo też kościołów różnych powstało w tym czasie. Mhm. Czy tam nie jest napisane, że oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi?
Tak. Najpierw jest powiedziane, że święty ma klucz Dawida, który jeżeli otwiera, to nikt nie zamknie.
Właśnie.
A jeżeli zamknie, to nikt nie otworzy.
To jest odniesienie do Izajasza.
I potem mówi właśnie, że sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi. Do Izajasza?
I oznacza, znaczy 22 rozdział, 22 werset. W każdym razie to, że Jezus ma klucz, oznacza, że On ma też prawo sądu. Mhm. Czyli mamy pierwszą zmiankę już o sądzie. Mhm. Kolejną sprawą jest to, że On otworzył drzwi dla Ewangelii. I dzięki temu mnóstwo ludzi, olbrzymi ruch, mnóstwo ludzi zaczęło właśnie głosić. Mhm. Co nami motywuje, kiedy chcemy głosić Ewangelię? Co przynajmniej powinno, nie? Braterska miłość.
No tak.
Miłość do Boga. I miłość do ludzi, o których wiemy, że jeżeli pewnych rzeczy nie będą wiedzieć, jeżeli się nie nawrócą, nie przyjmą daru, łaski Boga, to zginą zwyczajnie.
No to jest podstawa w sumie Ewangelii, ta miłość braterska. Choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo, nie zaparłeś się mojego imienia. To jest ciekawe, że właśnie niewielka moc,
no niewielka moc
ludu Bożego, wiernego Bogu, ale jednak zachowują słowo Boże.
No i przechodzimy do Laodycei. I to jest ciekawe. Znaczenie słowa Laodycea jest po prostu moim zdaniem no, bardzo ciekawe. Oznacza osądzenie ludzi lub lud sądu.
To jest zbitka dwóch słów. Laos i Dikeos. Laos to jest naród, właśnie lud.
Mhm. Dikeos sąd, tak?
Czy no tak.
Uświęcenie. Bo też niektórzy tłumaczą jako lud usprawiedliwienia. Lud usprawiedliwiony. Mhm. Lud sprawiedliwy. Studiowaliśmy jakiś czas temu robiłem taki odcinek na temat sądu. On się chyba po prostu sąd nazywa. Mhm. Gdzie omawiam proroctwo o 2300 wieczorach i porankach. Warto zobaczyć, bo robię, wydaje mi się, że dość szczegółowo omawiam, dlaczego mnie przekonuje ta interpretacja, jaką tam zaprezentowałem. I polega ona na tym, że w 1844 roku kończy się ten okres. I ja tam omawiam, dlaczego akurat w tym roku. I moim zdaniem to jest to pewne, że ten rok na pewno kończy ten okres. I w Księdze Daniela czytamy, że wtedy świątynia będzie oczyszczona, albo świątynia wróci do swojego prawa.
Tak.
Oczyszczenie świątyni symbolizuje sąd. W Objawieniu, w 14 rozdziale, czytamy o trzech aniołach, czyli wysłannikach Bożych, którzy głoszą, upamiętajcie się, ponieważ nadeszła godzina sądu. Mhm. Po tych wysłannikach już mamy przyjście Chrystusa. Czyli tutaj oni mówią nie, że przyjdzie sąd, tylko że już jest sąd. Już teraz trwa sąd.
Tak.
Sąd nad nami.
Tak. Ponadto kolejna sprawa to są te obietnice, które Chrystus daje, jeżeli no swoim wiernym. W Filadelfii mamy zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Tu można by dojść do wniosku, że może chodzi o prawda, okres, kiedy Jeruzalem, po milenium, kiedy Jeruzalem wstępuje z nieba na ziemię, prawda? No można by ewentualnie, w każdym razie mi o co innego chodzi. Tu jest mowa o tym, że w Nowym Jeruzalem, które stąpi, natomiast w liście do Laodycei w 21 rozdziale jeszcze jest powiedziane: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem, zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Czyli już kiedy to miasto będzie na ziemi. Też tu jest pewna gradacja.
Tak, no rzeczywiście można by też tak...
Czasowa.
Też tak pomyśleć. Aczkolwiek czytamy, że wypluje cię z ust swoich. Czyli na pewno jest jeszcze... Sąd trwa. Jeszcze jest szansa wejść do Laodycei i wypaść z niej.
Wymiotuje cię z ust moich, dokładnie.
No.
Tak jest w oryginale. W każdym razie, pamiętasz, mówiliśmy o tej...
Niektóre tłumaczenia rzeczywiście tak tłumaczą. To.
Tak. O tej wieży jako złoto, prawda? O tak. Tym symbolu. No i tu jest powiedziane w 18 wierszu: radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, aby się wzbogacił. Czyli tak jak tamten zbór, o którym mówiliśmy, który to był bogaty? To był Łosary? Nie, to była Smyrna?
Smyrna, lecz tyś
bogaty, tak.
To tutaj jesteś biedny, nędzarz, goły, pożałowania
godzien. Tu jest na odwrót, prawda? Że ludzie tej wiary wcale nie mają.
No. No i spójrzmy prawdzie w oczy. Tak właśnie jest. Ile jest ludzi, którzy mówią, że są chrześcijaninami, że wyznają te prawdy, a nie żyją.
Ile jest ludzi, którzy mówią, że no, mam wszystko, co mi potrzeba, nic więcej, żadnego Boga mi nie trzeba, żadnej religii, nic tam nie chcę.
No tak,
mam swoje życie i tak dalej.
Zastosowanie tyczy się Kościoła, ale no. Może też masz rację. Możliwe.
No. No może też, kościoła też. Obyś był zimny albo gorący, to też jest tak na marginesie.
Na pewno omówimy ten zbór.
Albo omówimy, dobra.
Bardzo, bardziej szczegółowo w późniejszych odcinkach. Zastanawia mnie jedna rzecz. W tych wszystkich siedmiu zborach, może nie we wszystkich, w listach do wielu zborów Jezus mówi: jeśli się nie upamiętasz, nie, no, to wezmę twój świecznik i dam go komuś innemu. Albo zabiorę ci to, że ty jesteś moim kościołem, nie? Stracisz światło, jeśli się nie upamiętasz. Mhm. A w liście do kościoła w Laodycei nie ma czegoś takiego.
No.
Nie ma czegoś takiego, że Bóg zabiera kościołowi laodycejskiemu świecznik i daje ją komuś innemu. Nie czytamy nic takiego, ale czytamy, że Bóg ma inny sposób na radzenie sobie z ludźmi którzy się nie upamiętali. Wypluwanie z jego ust, nie? Wypluwanie, wydalanie z kościoła. Ludzie po prostu odchodzą od Chrystusa. Dlaczego? Nie ma już następnego kościoła. Koniec. Przecież stoimy u progu Kanaanu, nie? Według pisma. Kiedy to będzie, no też tego nie wiem, nie?
Tak.
Aczkolwiek sąd trwa od 1844 roku.
Tak, jak już wielokrotnie mówiliśmy. Tak. W każdym razie, co jest wspólne na wszystkich zborów? I to jest nasza rada dla was. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
No właśnie. Duch Święty działa. Jezus przechadza się między kościołami, między wyznawcami, zna serca każdego człowieka. I no i mówi, upamiętaj się, nie?
Dokładnie. Coś jeszcze?
Wszystko. W następnym odcinku będziemy omawiać, nie?
Tak. To były Cienie Przyszłości. Ja nazywam się Michał Pilch.
Szymon Wygnański.
Cześć.
Cześć.